Lekcja piąta. 4 sierpnia. Nawrócenie Pawła. Tekst pamięciowy. Idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów, i synów Izraela. Dzieje apostolskie 9:15. Nawrócenie Saula z Tarsu, który stał się apostołem Pawłem, było jednym z najbardziej przełomowych wydarzeń w historii Kościoła apostolskiego. Jednak znaczenie tej postaci wykracza daleko poza nawrócenie, jako że Paweł z pewnością nie był jedynym wrogiem Kościoła zmienionym przez Boga w prawdziwego chrześcijanina. Chodzi raczej o to, czego Paweł dokonał dla dzieła Ewangelii. Paweł był nieprzejednanym wrogiem pierwszych chrześcijan i wyrządził Kościołowi nieopisane szkody, choć zapewne znikome w porównaniu z tymi, które jeszcze mógłby wyrządzić. Został wyznaczony i upoważniony przez żydowskie władze, by zniszczyć Kościół. Jednak w drodze do Damaszku odpowiedział na Boże powołanie i został jednym z największych apostołów. Z najzacieklejszego i najaktywniejszego prześladowcy Kościoła zmienił się w najzdolniejszego obrońcę i najskuteczniejszego zwiastuna Ewangelii. Poprzednie postępki Pawła jako prześladowcy Kościoła napełniały go głębokim poczuciem własnej niegodności, dzięki któremu z jeszcze większą wdzięcznością podkreślał, że łaska Boża okazana mu nie była daremna. Wraz z nawróceniem Pawła rozpoczął się nowy rozdział w dziejach chrześcijaństwa. Niedziela. 29 lipca. Prześladowca Kościoła. Saul z Tarsu był schellenizowanym Żydem. Urodził się w Tarsie, stolicy. Jednak w pewnym stopniu odbiegał od hellenistycznego stereotypu, jako że wychował się w Jerozolimie i uczył się u Gamaliela, najbardziej wpływowego faryzejskiego nauczyciela w tamtych czasach. Jako faryzeusz Paweł był rygorystycznym zwolennikiem judaizmu, a jego gorliwość nosiła znamiona fanatyzmu. Dlatego przyczynił się do uśmiercenia Szczepana i stanął na czele jego prześladowców. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 26:9-11. Jak Paweł opisał swoje działania przeciwko Kościołowi? Ja sam również uważałem, że należy wszelkimi sposobami występować przeciwko imieniu Jezusa Nazareńskiego. Co też czyniłem w Jerozolimie, a gdy otrzymałem pełnomocnictwo od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych, kiedy zaś skazywano ich na śmierć. Ja głosowałem za tym dręcząc ich częstokroć we wszystkich synagogach, zmuszałem ich do bluźnierstwa i szalejąc nad miarę, prześladowałem ich nawet w innych miastach. W innym miejscu Paweł mówi, że Ewangelia jest zgorszeniem dla Żydów. Poza tym, że Jezus nie pasował do tradycyjnych żydowskich oczekiwań dotyczących Mesjasza jako króla, nie mogli oni żadną miarą przyjąć twierdzenia, że ten, który umarł na krzyżu, jest Bożym Mesjaszem, jako że Pismo Święte mówi, że każdy, kto został skazany na śmierć przez powieszenie na drzewie, jest przeklęty przez Boga. Dla Żydów cała mowa o ukrzyżowanym Mesjaszu była groteskową sprzecznością, najwyraźniejszym dowodem, że twierdzenia chrześcijan o ich Jezusie są niezgodne z prawdą. W Dzieje Apostolskie 9:1-2 Saul z Tarsu jest ukazany jako działający przeciwko wyznawcom Jezusa. Damaszek był wówczas ważnym miastem odległym o około 217 km na północ od Jerozolimy. Mieszkała tam dość liczna społeczność żydowska. Żydzi mieszkający poza Judeą byli zorganizowani w swego rodzaju sieć centralną w Jerozolimie, na czele z Sanhedrynem, oraz synagogami funkcjonującymi jako ośrodki wsparcia dla lokalnych społeczności. Sanhedryn utrzymywał stałą łączność z takimi społecznościami przy pomocy listów dostarczanych przez posłańców, szeliach, hebrajskie szalach, posłać. Szeliach był oficjalnym wysłannikiem wyznaczonym przez Sanhedryn do pełnienia określonych funkcji religijnych. Gdy Saul poprosił arcykapłana, przewodniczącego Sanhedrynu, o listy do synagog w Damaszku, stał się szeliach posiadającym uprawnienia do aresztowania każdego wyznawcy Jezusa i przyprowadzenia go do Jerozolimy. W języku greckim odpowiednikiem słowa szeliach jest słowo apostolos, od którego pochodzi polskie słowo apostoł. Zatem zanim Saul stał się Pawłem, apostołem Jezusa Chrystusa, był apostołem Sanhedrynu. Kiedy ostatnio zdarzyło ci się przejawiać gorliwość w jakiejś sprawie, lub być jej nieprzejednanym przeciwnikiem, a potem zmienić do niej nastawienie? Czego powinieneś się nauczyć z tego doświadczenia? Poniedziałek. 30 lipca. Na drodze do Damaszku. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 9:3-9. Co się stało, gdy Saul zbliżał się do Damaszku? Co znaczą słowa Jezusa zapisane w Dzieje Apostolskie 9:5? Zobacz także Dzieje Apostolskie 26:14. Dzieje Apostolskie 9:3-9. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy padło na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: Kto jesteś, Panie? A on: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz, ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział, wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. I przez 3 dni nie widział i nie jadł, i nie pił. Dzieje Apostolskie 26:14. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. Gdy Saul i jego towarzysze zbliżali się do Damaszku, stało się coś, czego się nie spodziewali. Około południa ujrzeli niezwykle jasne światło na niebie i usłyszeli głos. Nie była to wizja w prorockim sensie, lecz objawienie się Boga skierowane tylko do Saula. Jego towarzysze widzieli światło, ale tylko Saul został oślepiony. Słyszeli też głos, ale tylko Paweł go zrozumiał. Światło to pochodziło od boskiej chwały zmartwychwstałego Jezusa, który osobiście ukazał się Saulowi w tamtej chwili. W innym miejscu Paweł napisał, że widział Jezusa, co zrównuje go z 12 apostołami jako świadka Chrystusowego zmartwychwstania i daje mu apostolski autorytet. Słowa, które Saul usłyszał od Jezusa, poraziły go silniej niż boska światłość. Do tej pory był absolutnie pewny, że atakując wyznawców Jezusa z Nazaretu, czyni wolę Bożą i oczyszcza judaizm z niebezpiecznej i straszliwej herezji. Jednak ku swemu przerażeniu dowiedział się nie tylko, że Jezus żyje, ale także tego, iż zadając cierpienia jego wyznawcom, atakuje jego samego. Zwracając się do Saula, Jezus posłużył się powiedzeniem prawdopodobnie greckiego pochodzenia, ale dobrze znanym Saulowi: trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. Dzieje Apostolskie 26:14. Wów przęgnięty w jarzmo i usiłujący wierzgać przeciw ostremu kijowi służącemu do jego poganiania mógłby się jedynie narazić na zranienie i większy ból. To powiedzenie może wskazywać na zmagania toczące się w umyśle Pawła przedstawione w Biblii jako przejaw działania Ducha Świętego, a sięgające wydarzeń związanych z aresztowaniem i zamordowaniem Szczepana. Saul odegrał istotną rolę w procesie i egzekucji Szczepana, a uderzające dowody Bożej przychylności wobec męczennika doprowadziły go do zwątpienia w słuszność walki przeciwko naśladowcom Jezusa. W jego umyśle zapanowało niezwykłe wzburzenie. W swoich wewnętrznych zmaganiach zwrócił się o pomoc do tych, których mądrości i osądowi ufał bezgranicznie. Argumenty kapłanów i przywódców przekonały go jednak, że Szczepan był bluźniercą, zaś Chrystus, którego głosił jego zamęczony uczeń, był samozwańcem, a piastujący wysokie urzędy nie mogą się mylić. Dlaczego nie jest mądrze lekceważyć głos własnego sumienia? Wtorek. 31 lipca. Wizyta Ananiasza. Gdy Saul zdał sobie sprawę z tego, że rozmawia z samym Jezusem, zadał pytanie, które dało Zbawicielowi okazję, jakiej oczekiwał Saul: co mam czynić, Panie? Dzieje Apostolskie 22:10. Pytanie to wskazuje skruchę z powodu dotychczasowego postępowania, ale, co ważniejsze, wyraża bezwarunkową gotowość podporządkowania się kierownictwu Jezusa. Zaprowadzony do Damaszku, Saul miał czekać tam na dalsze instrukcje. W Dzieje Apostolskie 9:10-19 ukazano, jak Pan działał, by przygotować Saula z Tarsu do jego nowego życia jako apostoła Pawła. W wizji Jezus polecił Ananiaszowi udać się do Pawła i włożyć na niego ręce, aby przywrócić mu wzrok. Ananiasz wiedział, kim jest Saul i jak wielu chrześcijan ucierpiało, a nawet straciło życie przez niego. Wiedział także to, po co Saul przybył do Damaszku, a więc z pewnością nie chciał się stać tam jego pierwszą ofiarą. Jego wahanie było zrozumiałe. Jednak Ananiasz nie wiedział, że Saul właśnie spotkał się z Jezusem i zmienił się bezpowrotnie. Nie wiedział, że Saul już nie służy Sanhedrynowi, ale, ku zdumieniu wszystkich, został powołany przez Jezusa do pracy w jego dziele, co oznaczało, że Saul nie jest już apostołem Sanhedrynu, ale wybranym narzędziem głoszenia Ewangelii zarówno Żydom, jak i poganom. Przeczytaj list do Galatów 1:1-11-12. Co Paweł mówił na temat swojej apostolskiej służby? Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych, a oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. W liście do Galatów Paweł stwierdza, że otrzymał przesłanie i apostolstwo wprost od Jezusa Chrystusa, a nie pośrednio od ludzi. Nie przeczy to roli spełnionej przez Ananiasza w powołaniu Pawła. Odwiedzając go, Ananiasz tylko potwierdził powołanie od samego Jezusa otrzymane przez Pawła na drodze do Damaszku. Zmiana, jaka zaszła w Pawle, była tak radykalna, że żadna ludzka przyczyna nie mogłaby jej spowodować. Jedynie boska interwencja może wyjaśnić to, jak skrajnie obsesyjny przeciwnik Jezusa nagle mógł przyjąć go jako Zbawiciela i Pana, porzucić wszystko, swoje przekonania, sławę i karierę, i stać się jego najbardziej poświęconym i najskuteczniejszym apostołem. W jaki sposób nawrócenie Saula ilustruje działanie cudownej łaski Bożej? Czego możesz się nauczyć z jego historii o tym, jak powinieneś myśleć o tych, co do których wątpisz, iż kiedykolwiek mogliby przyjąć prawdziwą wiarę? Środa. 1 sierpnia. Początek służby Pawła. Wydaje się, iż w Dzieje Apostolskie 9:19-25 znajduje się sugestia, że po swoim nawróceniu Paweł pozostał w Damaszku przez jakiś czas, zanim wrócił do Jerozolimy. Jednak w list do Galatów 1:17 Paweł dodaje, że zanim udał się do Jerozolimy, wyruszył do Arabii, gdzie najwyraźniej mieszkał samotnie przez jakiś czas. Tutaj, w samotności na pustkowiu, Paweł miał dość czasu na spokojne studiowanie i rozmyślanie. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 9:20-25. Jak Łukasz opisał działalność Pawła w Damaszku? Jak została ona przyjęta? A już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, zdumiewali się i mówili, czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia tego, i po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów? Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. Po upływie dłuższego czasu knuli Żydzi spisek na jego życie, ale Saul został powiadomiony o ich spisku. A strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zabić. Lecz uczniowie zabrali go w nocy, przerzucili przez mur i spuścili go w koszu. Początkowym celem Saula, gdy opuszczał Jerozolimę z listami polecającymi od arcykapłana, było wykrycie i aresztowanie wyznawców Jezusa, którzy mogli ukrywać się w synagogach w Damaszku. Po powrocie jednak z Arabii Paweł udał się do tych synagog, ale nie po to, by aresztować wyznawców Jezusa, a raczej powiększać ich liczbę, nie po to, by znieważać Jezusa jako rzekomego samozwańca, ale przedstawiać go jako Mesjasza Izraela. Co musiało się dziać w głowach tych, którzy słyszeli o nim jako jednym z najstraszniejszych prześladowców, a teraz słuchali go wydającego świadectwo o Jezusie? Co mogli czynić, jeśli nie zdumiewać się nad tym, kim stał się Saul z Tarsu i co obecnie czynił dla Kościoła? Z pewnością nie zdawali sobie sprawy z tego, jak doniosłą rolę w dziejach Kościoła odegra apostoł Paweł. Nie mogąc sprostać argumentom Pawła, niektórzy jego przeciwnicy uknuli spisek na jego życie. Opowiadanie Pawła o tym sugeruje, że jego przeciwnicy donieśli na niego miejscowym władzom, aby dopiąć swego celu. Jednak z pomocą chrześcijan Paweł zdołał uciec opuszczony nocą w koszu na linie przez okienko w murze miejskim. Paweł od początku wiedział, że czekają go trudne wyzwania. Opozycja, prześladowanie i liczne cierpienia miały być nieodłącznym elementem jego służby, ale nic nie mogło załamać jego wiary ani poczucia obowiązku, mimo trudności i ciężkich przeżyć, jakie czekały go na każdym kroku w nowym życiu w Chrystusie. Pomimo zmagań i wrogiej opozycji Paweł nie poddawał się. Jak możemy się nauczyć czynić to samo w sprawach wiary, to znaczy, jak możemy wytrwać pomimo zniechęcenia oraz sprzeciwu okazywanego przez innych? Czwartek. 2 sierpnia. Powrót do Jerozolimy. Po ucieczce z Damaszku Paweł skierował się do Jerozolimy po raz pierwszy od czasu, gdy opuścił to miasto jako prześladowca wyznawców Jezusa. Minęły 3 lata od jego nawrócenia. Nie był to łatwy powrót, jako że borykał się z problemami zarówno na zewnątrz kościoła, jak i w samym kościele. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 9:26-30. Co spotkało Pawła po powrocie do Jerozolimy? A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił, jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. I przestawał z nimi, poruszając się swobodnie w Jerozolimie i występując śmiało w imieniu Pana. Rozmawiał też i rozprawiał z hellenistami, lecz ci usiłowali go zgładzić. A gdy bracia dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wyprawili do Tarsu. W Jerozolimie Paweł starał się przyłączyć do apostołów. Choć w tym czasie był chrześcijaninem od 3 lat, wieść o jego nawróceniu wydawała się tak niewiarygodna, że apostołowie, podobnie jak wcześniej Ananiasz, odnosili się do niego bardzo nieufnie. Obawiali się, że zachowanie Pawła może być częścią uknutego spisku. Dopiero Barnaba, lewita z Cypru, schellenizowany Żyd, przełamał opór apostołów wobec Pawła. Gdy uświadomili oni sobie, że zmiana, jaka zaszła w życiu Pawła, jest autentyczna, poruszyło ich to, czego Bóg dokonał z tym zatwardziałym prześladowcą Kościoła. Jednak opór i niechęć wobec Pawła nigdy zupełnie nie ustały, jeśli nie z powodu wcześniejszego jego postępowania jako prześladowcy Kościoła, to z powodu Ewangelii, którą głosił. Jak Żydzi w odniesieniu do Szczepana, tak wyznawcy Jezusa pochodzący z Judei i Galilei. W tym apostołowie, z trudem zaczynali pojmować ogólnoświatowy zasięg chrześcijańskiej wiary, wiary opartej już nie na starotestamentowym systemie ceremonialnym, a zwłaszcza systemie ofiarnym, który stracił obowiązującą moc wraz ze śmiercią Jezusa na krzyżu. Najbliższy krąg powiązań Pawła w kościele w Judei zawsze ograniczał się do hellenistów. Poza Barnabą obejmował Filipa, jednego z 7 diakonów i Mnazona z Cypru. Kilka lat później przywódcy zboru jerozolimskiego nadal zarzucali Pawłowi, że głosi to, co niegdyś głosił Szczepan. W ciągu 15-dniowego pobytu w Jerozolimie, Paweł najwyraźniej postanowił głosić Ewangelię tym samym zwolennikom judaizmu, których niegdyś podburzył przeciwko Szczepanowi. Jednak jak w przypadku Szczepana jego wysiłki natrafiły na silny sprzeciw, tak iż jego życie znalazło się w niebezpieczeństwie. W wizji Jezus powiedział mu, by opuścił Jerozolimę dla własnego bezpieczeństwa. Zobacz Dzieje Apostolskie 22:17-21. A gdy powróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, zdarzyło się, że popadłem w zachwycenie i ujrzałem go, jak do mnie mówił, pośpiesz się i wyjdź prędko z Jerozolimy, ponieważ nie przyjmą twego świadectwa o mnie. A ja rzekłem, Panie, oni sami wiedzą, że to ja więziłem i biłem po synagogach tych, którzy w Ciebie wierzyli, a gdy lała się krew Szczepana, świadka Twojego, ja sam przy tym byłem i pochwalałem, i strzegłem szat tych, którzy go zabijali. I rzekł do mnie, idź, bo ja Cię wyślę daleko do pogan. Z pomocą braci udał się do portowej Cezarei i stamtąd odpłynął do rodzinnej Cylicji, gdzie miał pozostać 2 lata, zanim wyruszył w swoją pierwszą podróż misyjną. Piątek. 3 sierpnia. Do dalszego studium. Gdy generał ginie w bitwie, wówczas jego armia go traci, ale jego śmierć nie dodaje siły wrogom. Jednak gdy ważna osoba przyłącza się do sił przeciwnika, nie tylko jest stracona, ale daje zdecydowaną przewagę tym, do których się przyłącza. Saul Starsu w drodze do Damaszku mógł zostać uśmiercony przez Pana, wskutek czego siła prześladowań zostałaby znacznie umniejszona. Jednak Bóg w swojej opatrzności nie tylko oszczędził życie Saula, ale i nawrócił go, wyrywając z szeregów wroga najlepszego bojownika i przeciągając go na stronę Chrystusa. Chrystus nakazał swoim uczniom, by szli i nauczali wszystkie narody. Ale to, czego wcześniej nauczyli się jako Żydzi, utrudniało im pełne zrozumienie słów ich nauczyciela, a więc ociągali się z wprowadzeniem ich w życie. Nazywali się dziećmi Abrahama i uważali się za dziedziców boskiej obietnicy. Dopiero wiele lat po wniebowstąpieniu Pana ich umysły wystarczająco się otworzyły, by mogli wyraźnie zrozumieć intencje słów Chrystusa, iż mają pracować nie tylko w celu nawrócenia Żydów, ale i pogan. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się nad pytaniem, które Jezus zadał Pawłowi na drodze do Damaszku: czemu mnie prześladujesz? Dla Pawła to pytanie było wskazówką, że Jezus z Nazaretu rzeczywiście zmartwychwstał. Jednak ponadto oznaczało, że Jezus utożsamia się ze swoim Kościołem. Wniosek jest prosty. Wszelkie zło wyrządzane Kościołowi jest złem wyrządzanym samemu Jezusowi. Co to oznacza dla nas w praktyce? 2. Składanie świadectwa o Jezusie obejmuje także cierpienie dla Niego. Nie przypadkiem greckie słowo martys, tłumaczone jako świadek, kojarzy się z martyrologią, cierpieniem i męczeństwem. Co to znaczy cierpieć dla Jezusa? 3. Jest takie stare łacińskie powiedzenie, credo ut intelligam, wierzę, aby rozumieć. Jak pomaga nam to zrozumieć, co stało się z Saulem Starsu? Przed nawróceniem, zanim uwierzył w Jezusa, Saul nie rozumiał. Dopiero po tym doświadczeniu był w stanie pojmować. Czego możemy się nauczyć z tego doświadczenia w związku z osobami, które doprowadzają nas do frustracji swoim niezrozumieniem praw tak jasnych i oczywistych dla nas?